Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 556 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut.
Muszę kolory poprawić, bo
dobra, poprawaj kolory, więc jeśli nie oglądacie nas w wersji wideo, to teraz możecie sprawdzić, jaki kolor Mateusz Zdenio ustawił. Wow. Taka zachęta. Druga zachęta to, żebyście ocenili nasz podcast. Trzecia zachęta, dali łapkę w górę. Czwarta zachęta, zasubskrybowali na YouTubie. I chyba to tyle ogłoszeń na sam początek.
No i tak sporo.
Sporo. Pytanie, w co ostatnio grałeś? Ja od razu z góry powiem, że w sumie w nic nie grałem, bo byłem na Openerze.
Czy to był ten dzień, co była burza?
Wiesz co, nie wiem, to chyba jeszcze jakiś dzień był, znaczy ten drugi, bo wcześniej okay. Chyba było ciągle bardzo ładnie, może ostatniego dnia.
Zawsze tak jest na Openerze, że jeden dzień jest...
Ale całkiem magiczny moment, tutaj trochę nie o grach, ale ja głównie na Queens of the Stone Age tam pojechałem.
Dzielicie na scenę?
Nie, bo tam właśnie padało, była ulewa i tak dalej, okay. Dojechaliśmy. Zaczął się koncert, nadal padało i nagle w połowie koncertu chmury się rozeszły, zaczęło takie golden hour, akurat pomarańczowe słońce i w ogóle mega koncert się rozpoczął i do końca było całkiem słonecznie.
No to nieźle.
Polecam. To był fajny dzień, bo przynajmniej tacy artyści, jakich lubię. No ale wracając, przez to nie mogłem pograć, ale obejrzałem kawałek sezonu trzeciego Wiedźmina.
O nie.
I faktycznie ta gra, ten serial ma jakiś taki problem, taki dysonans, bo z jednej strony wymaga od ciebie jakiejś znajomości, relacji jakichś, takich bardziej głębszych, żeby zrozumieć na przykład skąd jakiś jest dystans pomiędzy postaciami, na przykład Yennefer i Geraltem. Znaczy oczywiście, wiadomo, w poprzednim sezonie coś tam się wydarzyło.
Ja nie oglądałem poprzedniego nawet już.
Okej, okay. Ale... I te postacie, które się pojawiają i tak dalej. Jeśli ktoś grał gry, to oczywiście nie ma żadnego problemu, ale jeśli ktoś ogląda sam serial, to może się czuć taki trochę wykluczony z jednej strony, a z drugiej strony, jeśli jesteś jednak tym fanem uniwersum, to jakby te głupoty, które dzieją się w tym serialu, są abstrakcyjne totalnie i tak naprawdę nie wiadomo, czy ten serial jest dla tych, którzy lubią to...
Jeden przykład głupoty takiej niespoilerowej, czy to wszystko spoilery jakieś będą? A z drugiej strony, czy ludzie się przejmują spoilerami do trzeciego sezonu Wiedźmina?
Nie chcę mówić, okay. Ale nawet jeśli chodzi o same kostiumy i tego typu sprawy.
No widziałem takie zdjęcia, że ten na przykład Ciri wygląda jakby brał taką kamizelkę futrzaną z H&M czy coś.
Ale na przykład też relacja pomiędzy Yennefer a Ciri, która bardziej wygląda jakby to były takie dwie koleżanki równo, w sensie w równym wieku. Okej, okay, one mogą się kumplować, ale to raczej powinna być taka relacja a la matki, mentorki.
Myślę, że...
Bo tam ona mentoruje jej, nie? Uczy
niby
jej
tak,
magii i tak
ale
dalej.
Ale myślę, że w serialu to trochę inaczej, bo w książkach Ciri była o wiele młodsza. Tutaj niby ona też jest młoda, ale wygląda już na tam ile ma lat, aktorka 20 chyba, co ją gra?
Sporo.
Czy więcej niż 20, więc nie wiem, czy taka relacja stricte, że wiesz, matka, córka by tak naturalnie wyglądała też, jak one są w tym wieku.
Nie wiem,
i ale... I też Yennefer jest też młodsza niż, bo ona też ma tam z 30 lat dopiero skończyła.
No to zły casting, ale po drugie też na przykład taki make-up totalny jest zrobiony, w sensie taki nienaturalny do tej jakby tego świata i taki... chamski, taki typowy make-up, nie wiem, na imprezę, na wyjście i tak dalej, który mega rzuca się w oczy.
Ale obie
nie?
mają, bo Yennefer to miała zawsze.
Obie. Nasz Yennefer jeszcze w klimacie, a na przykład Ciri w ogóle, no rozumiem, że muszą ją trochę tak wybielić, tak. Jakkolwiek to brzmi, tak. Ale żeby ona miała tą białą cerę i te popielate włosy, ale nie wiem, strasznie to jest dziwne, właśnie tak niby duży budżet, niby nie, niby fajne
właśnie
te elementy.
Właśnie nie wygląda to na duży budżet. Ja widziałem tylko trailer, ale na przykład jakieś efekty czarów to wyglądają jak z fanowskich filmów momentami.
Tak, jakieś. Ale z drugiej strony masz jakąś większą bitwę i to wygląda fajnie, nie? Ale na przykład scena pierwsza wejścia, gdzie tam jakiś jest magister, który tam szuka tego, trochę tak jak w jedynce w Wiedźminie, Geralta, tak? I w ogóle z tyłu ci aktorzy drugoplanowi po prostu jak takie
jak NPC
kołki, takie nawet nie widać, że to aktor, po prostu stoi i udaje, że coś robi, nie? Ja rozumiem, jak jesteś jakimś statystą gdzieś daleko, ale to jest jednak rola
w grze.
Dosłownie drugoplanowa, nie? Okay. I jest Dissonans, ale na razie mówię, no jeden, dwa odcinki obejrzałem, więc
jeszcze może obejrzę jednak ten drugi sezon i trzeci, żeby coś się działo.
Znaczy, ogólnie to fajnie, jak podchodzi do tego, że o, to jest w uniwersum jakaś tam historia, która nie ma nic wspólnego z książkami, to już w ogóle, ale z grami też nie. Tylko o, to są te postacie, które trochę znam, nie? Które okay. trochę, w sumie, trochę się podobnie zachowują, ale też na przykład Geralt, który jest mega, mimo że Henry Cavill chyba się stara, żeby to on był takim Geraltem, który jednak jest bez tych emocji, taki stanowczy, tutaj chodzi co chwilę, kogoś przytula, wzrusza się, no...
Może to kwestia akurat już bardziej scenariusza, jak robi
no tak,
te rzeczy.
No to tutaj. Wiadomo, no jest scenariusz, musi się tego trzymać, ale no jest dużo takich
cóż,
rzeczy,
dajcie które... znać, jak wam się podoba trzeci sezon Wiedźmia. Ciekawe, kto ogląda w ogóle, jestem ciekaw.
Nie, myślę, że dużo osób mimo wszystko ogląda.
No.
Dobrze, to powiedz chociaż, czy w coś grałeś, choć też byłeś na wyjeździe, może też powiesz, bo to duże wydarzenie w Polsce było.
Byłem,
czyli...
ale o CD Action Expo ja osobiście tylko tak zahaczyłem trochę, byliśmy tylko na chwilę. I no jakby fajnie, bo to przede wszystkim było za darmo. CD Action zrobiło swoje, to chyba dziesiąte, któreś tam urodziny, nie dziesiąte, dwudzieste.
Może trzydzieste nawet.
Dwudzieste albo trzydzieste, tak. Natomiast w tej hali stulecia bodajże to się nazywa we Wrocławiu, więc fajne miejsce, skromne całkiem wydarzenie, w sensie no Falcon nawet jest większy, jeżeli chodzi o liczbę atrakcji, ale z drugiej strony było za darmo.
No tak.
Więc jak na darmową imprezę, to moim zdaniem było naprawdę nieźle. Szczególnie wrażenie zrobił na mnie fakt, że tam była ogromna jakby obecność Nintendo, bo było najwięcej standów Nintendo z grami i chyba z 5 różnych gier, także i każda gra to było wiesz parę stanowisk, gdzie można było grać tam w Splatoona, w Mario jakieś i w Zeldę nową na przykład można było sobie pograć też, więc to się fajnie dogadali z Nintendo jednak, że taki, że sporo właśnie było gier od nich. No i tam trochę indyków było, był zabawny turniej Heroesów, trójkę, bo no turniej Heroesów 3, nie? Czyli gra, która działa na ziemniaku, a uczestnikom tego turnieju przygotowali takie kosmiczne w ogóle science fiction, wiesz, setupy z komputerami, że połączone siedzenie z monitorem było, nie? Jak do jakiejś gry super wyścigowej, tam co wymaga nie wiadomo czego, a oni na tym grali Heroesów, to zabawnie wyglądało trochę. Ale no, też jakby ciekawy event sam w sobie, nie? Że turniej tam na kasy normalnie, na pieniądze grali właśnie Heroesy multiplayer. No i jak właśnie, jak ktoś się interesuje CD Action, tak jak to cały czas ktoś z redakcji był na scenie, jakieś były tam Q&A, czy właśnie jakieś panele o tam wydawaniu czasopisma o grach i o innych tam rzeczach, dziennikarstwie i tak dalej. Więc spoko evencik.
27 lat.
27, okej. Okay. Czyli tak... okrągła rocznica była kiedy indziej, okej. Okay.
Tak, tak.
Ale no z tego co wiem, to raczej będą próbować to robić cyklicznie. Także no, dla fanów CD Action no, chyba fajna rzecz.
Bo ich przejęło Fantasy Expo, to się nazywało?
Jakaś firma parę lat temu, tak. Więc może też dlatego mogli sobie pozwolić na zrobienie czegoś takiego. No ale fajnie. Ale tak, grałem też. Zdążyłem pograć i wcześniej, przed wyjazdem i dziś też zacząłem jedną grę. Rano. Bo czemu nie? No, ale tak, pierwsza rzecz to jest Battle Beat Remaster. Nie wiem, czemu ta gra ma w tytule remaster, bo ona nie jest remasterem z tego, co ja się orientuję, ale może czegoś nie wiem. Jest to Battlefield, tylko że z grafiką z Robloxa. Przy czym mówiąc dziś grafika z Robloxa, mam na myśli tego podstawowego Robloxa, bo wiem, że w Robloxie ludzie tworzą gry wideo, które wyglądają jak jakieś w ogóle na Unrealu. Natomiast no kanciaste ludziki, głowy kwadratowe, prawda? Nie ma w ogóle oświetlenia w tej grze i cieni, czyli jak wchodzisz do pomieszczenia, to czasem jest tak, że jest po prostu wielka jedna szara tekstura zamiast podłogi, więc nie wygląda to zbyt ładnie, ale pod względem gameplayu to jest naprawdę bardzo fajny Battlefield. I się zdziwiłem, bo ja jednak w strzelankach takich dla mnie całkiem ważna jest grafika, więc to jest taki element, który cały czas troszkę tak, no nie powiem, że mnie odrzuca, bo gram w to bardzo chętnie, ale no szkoda, że taka oprawa musi być. Natomiast gameplayowo to jest bardzo przyjemna gra, taka w stylu właśnie Battlefielda 2, Battlefielda 3, jeżeli chodzi o strzelanie, jest 6 klas postaci do wyboru, tam odblokowujesz cały czas jakieś nowe bronie, mimo to, że to jest Early Access, to tych broni już jest no, kilkadziesiąt spokojnie, dla każdej klasy jest po kilkanaście broni do odblokowania, różne tam, wiesz, to oczywiście no, takie standardy gatunkowe, tak, czyli sobie wymieniacie celowniki, tam jakieś inne części, gadżety odblokowujemy i takim dużym wyróżnikiem jest fakt, że to jest gra, która ma na przykład tryb 128 na 128 graczy. I że to jest strasznie popularne i że naprawdę świetnie się sprzedaje ta gra, to faktycznie są, jest tylu graczy, żeby w to grać, tam jakieś rekordy bije na Steamie w ogóle, więc no, branie udziału w takich bitwach jest ciekawe, no bo nie grałem nigdy w taką strzelankę. Grałem w PlanetSide 2, ale to jest co innego, bo PlanetSide 2 ma ogromną mapę, to nigdy nie ma, także rzadko bywa tak, że tyle graczy się ściera w jednym miejscu. Więc to jest naprawdę coś ciekawego. Mega chaos jest na tych największych mapach. Z wieloma graczy fajna recenzja na Steamie nam wyskoczyła. Mega chaos jest momentami, ale jest też to po prostu fajne. Jak na przykład, no nie wiem, szturmujecie jakiś punkt, powiedzmy z 60 innymi graczami i widzisz tam też kilkudziesięciu dosłownie innych graczy, którzy bronią budynku. Jest też trochę destrukcji tutaj. Takiej na zasadzie Bad Company 2 troszeczkę, że to nie jest tak, że możesz całą mapę rozwalić. Ale tam niektóre właśnie momenty, jak ktoś się chowa za ścianą, to można ścianę rozwalić czasem. No i teamwork się liczy. Fajne są takie rzeczy, których na przykład nie ma w Battlefieldach, na zasadzie jak powiedzmy umierasz, znaczy nie umierasz, bo jeszcze mogą cię wskrzesić, ale padasz powiedzmy na środku ulicy, to każdy może cię przyciągnąć za róg budynku, żeby wiesz, żeby cię podnieść gdzie indziej. To jest taka rzecz, co moim zdaniem powinna być nawet w Battlefieldach, nie? No bo to jest takie jednak oczywista oczywistość. Więc są takie właśnie różne mechaniki, że człowiek się dziwi, że nie ma ich właśnie w Battlefieldach różnych nowszych, więc bardzo przyjemnie się gra, bardzo fajny gameplay, bardzo dobrze działa też, no bo z taką grafiką trudno, żeby nie działało dobrze, jakieś tam 120 klatek mam, mimo że mój monitor tego nie wspiera, także jeżeli interesujecie się właśnie Battlefieldowymi, to jest pierwsza taka gra, którą mógłbym nazwać Battlefield-like, nie? Z nowszych takich strzelanek.
Nawet jej okładka trochę wskazuje, że to tak, jest no, Battlefield.
Ewidentnie twórcy się inspirowali, tu nie ma żadnych, no, oni sami nie ukrywają, bo oni zresztą mówili, że no chcieliśmy zrobić dobrego Battlefielda po prostu. Tylko nie mamy budżetu, żeby po prostu zrobić grę, która by wyglądała też jak Battlefield. No i udźwiękowienie też nie jest zbyt dobre, ale tak jak mówię, poza tym wszystkim jest naprawdę różnorodność trybów, jest bardzo dużo map też, co też robi wrażenie i ogólnie polecam sobie sprawdzić na YouTubie. Chyba u mnie też będzie materiał z tej gry na kanale MZdanowicz, więc
zapraszamy. Subskrybujcie.
I druga gra, w którą zacząłem grać, nazywa się Bramble. Bramble się pisze i to z kolei jest gra, jest w Game Passie,
które?
Więc możecie, to pierwsze.
Lush czy The Mountain King?
The Mountain King. I jest w Game Passie, dlatego spróbowałem, bo słyszałem dobre opinie. I to jest, i na Steamie jest teraz w wyprzedaży jeszcze. I to jest gra, którą można śmiało polecić fanom Little Nightmares. Tylko, no bo tu też jest tak, że jakby gramy chłopcem, który, jest taki króciutki prolog 20 minut, po którym trafiamy do takiego baśniowego już świata, tylko to są baśnie skandynawskie, czyli no, wiecie, bracia Grimm, coś w tym klimacie, tylko właśnie to jest szwedzki folklor i no, bracia Grimm oryginalni, czyli naprawdę tutaj się dzieje. Nawet jest taki moment, że musimy unikać kolesia z tasakiem, takiego wielkiego trolla. Jak nie unikniemy, to widzimy dosłownie, jak dziecko zostaje przecięte na pół i widać, wiesz, kości wnętrzności. Albo jakieś takie małe gnomiki spotykamy, takie dzieci, no ale urocze stworki, nie? I wpadają przy nas w takie sidła i są rozrywane na kawałki. Więc tak, jest to mroczne i jest to ostrzeżenie, jak włączasz grę, że uwaga, coś tam... sceny są, jest prezentowane sceny z dzieciobójstwa, samobójstwa, czegoś tam jeszcze, tak, więc mroczna, brutalna gra, ale właśnie gameplayowo najbardziej można ją przyrównać do Little Nightmares, czyli że idziemy przed siebie, to jest liniowe, ale czasem są takie mini zagadki, że coś trzeba przesunąć, żeby gdzieś wejść, zdobyć jakiś klucz, żeby coś tam, unikać wzroku jakiegoś potwora wielkiego, ale naprawdę graficznie jest bardzo ładnie, takie właśnie baśniowe, ale mroczne też. I no, ciekawe się poznaje ten folklor, który tu jest wmieszany w to wszystko, właśnie jeżeli chodzi o te potwory, które spotykamy. I też fajnie twórcy mieszają jakby klimat, bo jest tak, że właśnie są te mroczne sceny, a potem nagle, o, jaka ładna łączka, taka jakieś kwiatki, sobie idziemy, jest bardzo miło, przyjemnie, a potem się dzieje coś makabrycznego za chwilę. Więc bardzo, bardzo taka fajna przygoda. Wydaje mi się, że trochę, ja nie słyszałem o tej grze, przypadkiem w jednym podcaście usłyszałem i postanowiłem spróbować, więc...
Bo Jack Septicai poleca.
Okej, okay, no to akurat tego Jacka Septicaia nie oglądam.
Ale on dużo gier takich indie znajduje, takich fajnych perełek.
No.
Później więc, fajnie sprawdzić.
Więc tak, więc polecam Bramble. I no Final Fantasy 16. Natomiast nie będę mówić, jest świetny i więcej w recenzji, którą już zrobiłem, wykonałem. Żem recenzję na audycji, którą możecie już odsłuchać na YouTubie, więc zobaczcie, co tam powiedziałem, bo dałem
ciekawą
troszkę mniejszą
ocenę
niż się spodziewałem, że dam. Ale dlaczego? Jak to? To posłuchajcie właśnie recenzji na audycji.
Tak jest. Dobrze, zamykamy segment, w co ostatnio graliśmy. Coś się dzieje w moim telefonie? Coś.
A, to w twoim, no tak, bo ty masz jakieś skomplikowane maszyny, nanotechnologie. Czy komuś trzeba otworzyć drzwi? Nie.
Nie, coś innego. Dobra, nieważne. Wracamy do tematu. Xbox Series S jednak nie jest mocarny, według niektórych, ale Special, bym powiedział inaczej, jak się nazywają?
Fanboy?
Nie, takie służby specjalne amerykańskie. Albo możemy powiedzieć.
Secret Service,
tak?
Albo... Navy SEALs, Marines, FBI, tak, CIA. Tak.
Marines, dobra, powiedzmy, że Microsoft wysyła swoich Marines do Lariana. Okazuje się,
ninja.
Baldur's Gate 3. Zacznijmy w ogóle od informacji
tak,
pierwszej,
najlepszej
fajnej.
Informacji w tym roku.
Gra
tak.
Wychodzi wcześniej niż zamierzali wydać
I
ją.
I były takie sytuacje w historii, że no wypuszczamy naszą grę tydzień wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej, bo jest gotowa. Tutaj twórcy postanowili przesunąć premierę o miesiąc wstecz, więc gra wychodzi 3 sierpnia.
Ale...
A wczesny dostęp od 30 lipca już jest.
Ale... Tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o komputery osobiste.
Tak, bo gra wychodzi też na PS5.
I wychodzi chyba w takim samym
terminie.
Nie,
wychodzi tydzień później nawet niż miała wychodzić, czyli tam 5 września chyba wychodzi na PS5.
Tak, we wrześniu.
Bo twórcy chcą jeszcze dopracować optymalizację.
No i jest ten trzeci aspekt problemowy, to, że gra miała wychodzić na Xboxy.
Nie wiem, czy miała.
Miała.
Okay.
I jakby nie wychodzi póki co, dlatego że Microsoft ma politykę, że nie można wydać gry tylko na przykład na Xboxa Series X bez wydania wersji na Series S.
Znaczy, nie wiem, czy to nawet jest fizycznie możliwe, no bo to jest jakby to samo. Te konsole jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć, tak jak PS4 Pro i PS4, nie? To jest to samo. Nie mogłeś wydać gry tylko na PS4 Pro na przykład. Nie dało się zablokować. To jest ten sam system, nie? Nie wiem, czy ten sam sklep masz, nie? I tak dalej.
No tak.
Więc nie wiem, czy to by się dało nawet fizycznie zrobić. Ale tak.
Tak. I okazuje się, że właśnie Microsoft wysłał swoje tajne służby. I tutaj, czekaj, oni jakoś się nazywają. ATG, czyli grupa do technologii zaawansowanych, i tutaj cytat, otrzymaliśmy wsparcie od Microsoftu, a konkretnie od grupy ATG. Świetnie sobie poradzili i byli bardzo pomocni. Tak jakby to już się skończyło. To jest dziwne dla mnie. Wszyscy chcą zobaczyć Baldur's Gate 3 na Xboxach. Nie jest tak, że nie chcemy wydać naszej gry na konsolach Xbox. Po prostu zrobiliśmy bardzo dużą i skomplikowaną grę, co stanowi pewien problem. I tutaj dokładnie tym problemem jest nie to, że sama gra jakby nie odpala się na Series S, czy wygląda źle, ale Baldur's Gate 3 ma opcję split screenu.
Tak.
I problemem tutaj są bardzo duże niektóre lokacje w Baldur's Gate, które no, nie działają tak jak powinny w trybie split screen na Xboxie Series S. No i oczywiście zasada taka jest,
bo tu chodzi też o to, że jedna postać może być w jednym miejscu, a ty możesz pójść w zupełnie inne.
Tak.
Więc to też ma wpływ, że to jednak...
No. No i zasada też jest taka, że jakby funkcje gry nie mogą się różnić między konsolą tą X a S. Oczywiście może się różnić funkcja na przykład, że tu masz tylko tryb jakościowy, tak? Bo często tak bywa, ale nie może być tak, że jakiejś esencjonalnej trybu gry nie ma. No i to jest jeden właśnie z tych problemów, tak jak powiedziałeś, 3 sierpnia na PC-cie, 6 września na PlayStation 5. No i wydaje się, że chyba się uda, ale tak naprawdę do końca roku. Podobno ma czas Larian na jakby dowiezienie tej gry na Xboxie.
Zobaczymy,
tak
jak to będzie
tak
wyglądało.
Się
no ja trochę się obawiam o jakość tego na Xboxie, na S-ce, nie? Bo na X to zadziała pewnie w miarę dobrze. Natomiast nie wiem, czy to jest taka kwestia, że sobie poradzą z tą optymalizacją, skoro no...
No, jeśli wysłali ten specjalny team Microsoftu i już on zadziałał, czyli muszą pewnie jakieś rzeczy przeprojektować, żeby to działało normalnie, w sensie technologicznym, nie? Czyli na przykład dopasować jakieś asety i tak dalej, przez to jakby czasu nie mają, tak? No bo w sumie tak naprawdę, jeśli ta gra Nie wiem, czy ona do tłoczni trafi, nie? Ten Baldur's Gate, jeśli chodzi o wersję PC-tową.
Nie ma, ta gra nie ma w ogóle wydania fizycznego, nawet na konsolach.
Okej.
Bo Larian jest... nie ma wydawcy jakby, nie? Więc chyba nie ma takiego przypadku, żeby... Chociaż wtedy projekt niby też nie mam, ale jest sam wydawcą. Ale nie, na pewno nie, bo wiem, że ludzie niektórzy narzekali, że nie kupuje, bo nie ma w pudełku. Ale tak, no to jest duża firma, bo tam jest z 300 osób ponad, czy 400, ale to nadal jest mała firma, jak na... Wiesz, nie kojarzę żadnego studia, które samo wydaje swoje gry, ma tam 300 osób i jeszcze wydaje pudełkowe wersje. Jest Collector's Edition, ale tam nie ma jakby płyty, nie?
No tak. No ale tak czy inaczej to jest tylko tak naprawdę końcówka, w której się dopina już ostatnie rzeczy, więc to nie jest czas, żeby robić od początku optymalizację pod grę, tak więc wydaje mi się, że bardziej jesień wchodzi w grę. Ale rozumiem, tak trochę podsumowując ten temat, że ty jesteś bardzo zadowolony, bo będziesz
bardzo
miał czas na Starfielda.
Tak, to jest bardzo fajne.
Tudzież Armored Core.
Armored Core to jest takie coś, że wiesz, przejdzie się w tydzień na pewno, no bo tak. to nie będą Soulsy, więc tym bardziej mnie to cieszy, bo będzie spokojnie sobie można przez miesiąc grać w Baldur's Gate, potem kończyć grać w Baldur's Gate, bo to będzie ogromna gra. Twórcy powiedzieli, że 100 godzin to jest takie normalne przejście gry. Jak ktoś chce robić to absolutnie wszystko, zaglądać w każdy kąt, to nawet 200 godzin może. Ogólnie, jeżeli chodzi o cutscenki i filmiki, dialogi, to 174 godziny. Więcej ma być tekstu w tej grze, jeżeli chodzi o dialogi, niż w całej trylogii Władcy Pierścieni książce razy dwa. Więc więcej tekstu niż w Red Dead Redemption i scenek i w tych wszystkich grach. Przy czym oczywiście to jest RPG, więc chodzi o to, że... zobaczycie 30% z tego przy jednym przejściu, nie, co twórcy przygotowali. I to jest właśnie dlatego też jakby... dlatego się tak jaram tą grą, no bo to jest taka gra, że Larian robi grę, którą chce zrobić i się nie przejmują tym, że no ale po co mamy robić to, co zobaczy tylko 1% graczy, który wybierze akurat tą kombinację rasy i klasy i zrobi akurat ten czar w tym miejscu, żeby mu się coś tam pokazało, jakiś, nie wiem, duch jakiegoś kotka, który zatańczy. Takie, od takich pierdół do ważniejszych rzeczy oczywiście. To jest bardzo dużo wyborów i wszystkiego, co związane z fabułą i tak dalej, z pobocznymi questami, że grając raz nie odkryjemy na pewno wszystkiego. Ale tak, no, ja się jaram strasznie i bardzo fajnie, że przesunęli tę premierę. Potwierdzono też startowe wszystkie startowe klasy i rasy. I jeszcze twórcy poinformowali, że właśnie zdążyli dodać, że na premierę jeszcze będzie rasa Dragonborn do wyboru, czyli to są takie smokoludzie. Mhm. Którzy mają w ogóle 9 chyba pod subras, bo tam różne kolory mają.
Mogliby na przykład robić optymalizację, a nie dodawać jakieś
tak,
smokokształtne.
Myślę, że to inny zespół się tym zajmuje, ale tak też, co oni tu jeszcze potwierdzili? Potwierdzili jeszcze, że level maksymalny zwiększają do 12, bo miał być początkowo 10, ale tak, jeszcze dodali półorki jako ogrywalną rasę. I co tam jeszcze? Co tam jeszcze fajnego? Ogólnie ma być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 raz, plus tam różne podrasy, bo na przykład masz mroczne krasnoludy, które mogą być jakieś tam górskie, albo bardziej takie jakieś mroczne krasnoludy, no i ważne. Jak wiecie D&D, to wiecie, o co chodzi. I klas też jest kilkanaście chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12 klas i oczywiście podklasy też będą, tak? Więc
sporo tego.
Sporo, to masakra. Ja, żeby sobie uprościć, postanowiłem, dobra, że pierwsze playthrough Baldur's Gate 3, drugie może, nie wiem, w grudniu, jak odpocznę, będę robić tak, żeby było prosto, łatwo i przyjemnie, złą postacią, bo taki mi najczęściej idzie, wiesz, szybko przejść grę w miarę. Bo nie zastanawiasz się, komu tu pomóc, kto ty, tylko po prostu, wiesz, zabijasz tam wszystkich, kogo się da, jesteś zły i robisz wszystko dla siebie. Czyli pewnie Dragonborn, Paladyn i zobaczymy, jak to będzie.
Ogólnie to jest taka gra, którą jakby tak... Ja mam w pamięci, że fajnie zagrać sobie zimowym wieczorem. Takie RPG, takie...
No, to też prawda.
Takie Diablo to jest w zimowy czas, to coś niezłego.
No to będzie u mnie letni wieczór, 30 dni pod rząd, 3 godziny codziennie, Baldur's Gate 3. Także, dajcie
za
znać.
Za miesiąc,
no, nie cały już, jeżeli liczyć to, że 30 lipca właśnie, jak macie już Early Access kupiony, to na PC-cie zagrać od 30 lipca bodajże. Także dajcie znać, czy czekacie na Baldur's Gate 3. W sumie nie gadaliśmy nigdy na plusie za dużo o tej grze, chyba jak zapowiadali. Więc dajcie znać, czy czekacie na BG3 i czy będziecie grali i kim, jaką klasą.
My będziemy. A teraz przejdziemy do drugiego tematu, który będzie o Rockstarze. Mhm. I to nie będzie GTA, a porozmawiamy o Red Dead Redemption. Bo zdarzyło się kilka rzeczy. Tak. Zacznijmy od pierwszej według chronologii, czyli południowo-koreańska komisja ratingowa, czyli taka, która ocenia gry, od ilu lat można zagrać taką grę, czyli takie PEGI, nadała nowe oznaczenie Red Dead Redemption i to już było podejrzane, no bo jakby ta gra jest, istnieje tak,
wydaje
już
mi się
od
też,
wielu
że
lat.
Jak ta właśnie południowo-koreańska ratingowa komisja coś ocenia, to zawsze były przecieki, że coś wyszło później. Więc oni są już notoryczni trochę, jeżeli o to chodzi. No ale tak, to było pierwsze właśnie, to była pierwsza przesłanka. I jeszcze przypomnijmy, nie wiem czy to jest w tym artykule, ale chodzi o RDR 2, co tam jest w tej grze. Że gracze znaleźli już po premierze, pamiętam, RDR 2, całą mapę z jedynki też w tej grze, która w ogóle nie jest wykorzystywana w dwójce. Więc to było takie, że ej co, oni pracują nad remasterem pewnie jedynki, skoro całą jedynkę tu wsadzili do dwójki. Więc to jest druga rzecz, którą warto przypomnieć.
Ja tylko tutaj dodam, że dokładnie pozycja otrzymała kod CCNV wow. i tak dalej, czego to NV oznacza, że to jest tytuł konsolowy.
I to jest smutne, bo nie ma tutaj oznaczenia pecetowego, a myślę, że RDR1 już kurde jest na konsolach, nawet na Xboxie Series X możecie sobie zagrać w super no tak. grafice, odświeżonej z 60 klatkami 4K, a na PC-cie w ogóle nie ma jedynki.
Też chyba w tamtym roku było tak, że na chwilę coś się pojawiło w związku z RDR-em jedynką, takim remasterem w PlayStation Store, ale też było to od razu usunięte. Mhm. No ale wracając, to już zrobiło zamieszanie, ale jakby potwierdzeniem tego wszystkiego są może słowa redaktora IGN, który jest współprowadzącym programu Kinda Funny. I on powiedział, i tutaj cytuję, mogę powiedzieć, że widziałem dowód na to, że to prawda. Nie sądzę, byście potrzebowali tego potwierdzenia, ale ktoś skontaktował się ze mną za kulisami i pokazał mi coś, co definitywnie pokazuje, że ta gra nadchodzi. Może nawet wkrótce, z zapowiedzią na przykład w sierpniu, więc nie jest to wielka niespodzianka. Nie trzeba wam mówić, że południowo-koreańska komisja ratingowa nie tylko po prostu ocenia rzeczy, oceniają rzeczy, które zostały im przesłane.
Tak jest. No i spoko, ja bym bardzo chętnie zagrał jeszcze raz w RDR 1, bo zagrałem tak w całości tylko raz, jak miałem Xboxa One X, na którym już to właśnie działało, w tym 4K odświeżonym, to bardzo fajnie się grało właśnie, ale nie miałem czasu, żeby drugi raz przychodzić, więc to będzie
to
bardzo dobra okazja.
Dla mnie gra top wszechczasów, no. W top 3.
Nie wiem, czy jest lepsza niż dwójka, jest inna, bo jakby jest w dwójce inna. Fajny jest świat. Że to, co te zwierzęta, ta pogoda, wiesz, to jest jakiś odwzorowany.
A nie ma takiego pacingu, że tak jakby no, jest więcej, jak gra, nie?
Jest po prostu w dwójce jest więcej rzeczy dookoła. I przez to można się czuć trochę przytłoczonym, właśnie, że trochę się to przeciąga. A jedynka ma ten ogromny świat, ale nie ma aż tyle tam do roboty. I to jest fajne moim zdaniem. Bo właśnie fabułę można bardziej tak szybciej, jakby bardziej naturalnie pochłaniać w tym otwartym świecie. Więc ja bardzo bym chętnie sobie przeszedł jeszcze raz. Tym bardziej, że ja się dziwię, że tak późno, nie? No bo jednak RDR 2 było prequelem. Więc trochę tak wcześniej nie mogli nawet to wydać, nie? Bo jednak gracze, którzy pierwszy raz w ogóle podchodzili do serii przy dwójce, to mieliby od razu, hej, to jest kontynuacja, nie? Bo to jest przecież prequel, więc grajcie teraz grajcie w sequel tego prequela, który tak.
Tylko tutaj zastanawiające jest jednak dla mnie to, jaki to będzie remaster.
Moim zdaniem to będzie na silniku dwójki.
Okej, okay, żeby... Bo
to by było jakby bez sensu, robić remaster taki zwykły, skoro już na Xboxie Series X masz de facto remaster, nie? We wstecznej. Bo no tam tak. jest 4K i 60 klatek, nie?
To jakby no tak, ale jakby poziom abstrakcji Rockstara wydaje mi się, że jest przez nas niedoceniany, pamiętając tą trylogię, która...
GTA.
Była wątpliwym remasterem.
No w sumie
takim,
też prawda, no.
Nie wiadomo czym, bym powiedział. I mam nadzieję, że tutaj jakby wnioski zostały wyciągnięte. Tym bardziej, jak mówiłeś, że tam mapa się no, znajduje.
I też myślę, że gdyby to był taki zwykły remaster, taki... po taniości, że tak brzydko powiem, to jednak wydaliby go wcześniej. Bo RDR 2 już też ma 4 lata chyba, nie? Na karku. To już jest stara gra.
No nawet czyli... więcej, wydaje mi się.
No właśnie, więc wydaje mi się, że gdyby to miał być taki remasterek, o, tylko podbijemy tekstury, to jednak wyszedłby wcześniej. A skoro to dopiero będzie w przyszłym roku premiera czy coś...
Panie, 5 lat ma RDR 2.
No to jest, panie. Więc myślę, że to jednak będzie na silniku dwójki, bo też trudno byłoby wrócić trochę do... Bo jednak to, jak... Animacje broni nawet wyglądają w dwójce, to wszystko jest świetnie zrobione, nie? To nawet ten system przechowywania przedmiotów w koniu i tak dalej, to to wszystko też moim zdaniem powinno być przeniesione do takiego remake'u właśnie, czy remastera RDR 1. Także mam nadzieję, że to prawda. Myślę, że na Gamescomie może zobaczysz tam pod sceną
super
u Jeffa
by było.
Właśnie zapowiedź oficjalną.
Już na pewno jadę. Tak. Już większość rzeczy ogarnięte, tylko nie mam akredytacji. Wow. Znaczy niby mam na tą devcom, ale to zobaczymy. Podobno też daje
to
wejście.
Tam wiesz, zapłacisz, wejdziesz tak. Jako fan.
Pokażę tylko.
Tak jest.
Dobrze, to był drugi temat.
Dajcie teraz... znać, czy też się jaracie potencjalnym remasterem / remake'iem RDR 1.
I teraz temat PlayStation. Z drugiej strony, bo mieliśmy o Xboxie, mieliśmy o Red Dead Redemption, teraz PlayStation. I kolejny trochę odcinek, znaczy to będą dwie części tego newsa. Pierwsza część to kolejny odcinek batalii tej sądowej Microsoftu z Sony. I pojawił się tam ciekawy dokument, w którym jakby oczywiście Microsoft próbuje bronić swojej jakby pozycji i tak dalej, że w ogóle Sony to jest mocarne itd. itp. I pojawił się cytat na 48. stronie pewnego dokumentu.
Tak, więc to nie jest plotka tym razem, tylko naprawdę tam twierdzi Microsoft, że
PlayStation również sprzedaje tańszą konsolę Digital Edition w cenie $399.99 i spodziewamy się, że jeszcze w tym roku wypuści na rynek PlayStation 5 Slim w tym samym przedziale cenowym.
I to jest ciekawe?
Bardzo ciekawe.
Coś tam jest jeszcze? Bo tak zapauzowałem.
Nie.
Bo chodzi mi o to, że właśnie czyta Steamka, no bo to moim zdaniem nie zmyślają, nie? Bo w takich dokumentach i w takich sprawach raczej się nie wysysa bzdur z palca. Więc mają jakieś informacje, że Sony właśnie wypuści Slimkę. Tylko skoro ona ma kosztować tyle, co teraz kosztuje Digital, to czy to też będzie Digital, tylko cieńsze?
Nie, czy z napędem? Wydaje mi się, że z napędem i ewentualnie,
no bo to by oficjalnie...
łącząc te plotki dawniejsze z tymi, to że dostaniesz tą... taką slimkę, do której będziesz mógł dokupić napęd.
A chyba, że tak.
I jakby będzie ona zupełnie miała inny design, w którym ty wczepisz sobie na przykład
to
coś takiego.
To by miało sens, bo tak miałem mówić, bo, no bo to by było głupie, nie? Bo by zastąpiło jakby slimkę, kosztowałoby mniej i by było nowym, defaultowym jakby modelem, to bez sensu trochę by było. Bo ludzie by wtedy nie było sensu kupować tego droższego, nie, z napędem. Ale faktycznie ja zapomniałem o tym dołączanym patencie.
Tak,
na
i oni by wtedy mieli po prostu jednego PlayStation.
A to nie był patent z Microsoftu na ten dołączany dysk?
Nie, na pewno
może
PlayStation.
Też, okay.
I wydaje mi się, że wtedy po prostu defaultowe PlayStation 5 nie będzie miało napędu, nie? I tylko jak chcesz mieć, to dokupujesz.
Znaczy wiesz, ona cały czas będzie w sprzedaży, to teraz jest PlayStation 5 zwykłe, nie? Z napędem.
No,
myślę, że tak.
A jak było normalnie? Przecież nie było normalnie tak. Wchodziło PlayStation 4 Slim, nie miałeś podstawowego. W sensie aż się sprzedało.
Myślę, że nazwą. Znaczy, no bo to by było trochę takie.
Co?
Chyba, że naprawdę jak. No to ten dysk musiałby kosztować tyle, że wyjdzie ci w zestawie tyle, ile kosztuje teraz, wiesz, ten zwykły, ten z napędem.
No pewnie tak by wyszło, no bo jakby w cenie digitala masz jakby digital. Tylko w nowej odsłonie, nie?
Chyba, że tak to zrobią, to
w miarę... by miało sens i logikę, tym bardziej, że jednak przez tę inflację globalną i tak dalej, jakby to wszystko nie tanieje, tylko drożeje, więc może to być też w jakiś sposób ograniczenie kosztów produkcji, tak? Trochę zmienienia tego, jak to wygląda w środku, pozostając przy tych samych cenach, a właśnie sobie wyrzucając taki napęd na zewnątrz. I wydaje mi się, że to wtedy miałby największy sens. Ale dajcie
zobaczymy.
Znać, jak myślicie, że to będzie wyglądało i czy w ogóle chcielibyście takie PlayStation 5 Slim, bo do mnie ostatnio jakiś kolega przyszedł, nie widział, że mam PlayStation 5 i mówi, co to za bydle?
No
co
tak.
To ci stoi? Ja mówię, no to jest PlayStation 5. Więc faktycznie ono, jak ktoś się jeszcze nie przyzwyczai tak wzrokowo, no to
jest
robi naprawdę
wielkie, tak.
Wrażenie w sensie takiego ogromnego kloca. A teraz przejdziemy do drugiej części też związanej z PlayStation, bo...
Tak, i może,
no.
Nie wiem, może spoilery będą? Jak powiemy nawet jedną rzecz, jak ktoś... A nie wiem, czy są osoby, które chciały zagrać w The Last of Us 2 i jeszcze tego nie zrobiły z drugiej strony?
Nie wiem, może czekają na nasz specjalny
odcinek.
Nie sądzę,
więc jakby co, to powiemy pewną taką oczywistą rzecz związaną z dwójką. W sensie, kto tam przeżył i tak dalej, no o to chodzi.
Znaczy, no, bo... znaczy nie, nie musimy o tym mówić. W sensie...
to, no to nie będzie tematu za bardzo wtedy, jak nie będziemy mówić, wiesz, tych wszystkich rzeczy.
Nie, no, że są... będą, no to powiem tak, no, gra się kończy i skupia głównie na Ellie. I w ogóle dwójkę się skupia na Ellie, przede wszystkim, tak?
No tak, tak, nawet jak inną postacią tam się gra.
Tak, to jest raczej Ellie i wszystko wskazuje na to, że trwają już prace nad The Last of Us Part 3.
Co jest i... z jednej strony troszkę, znaczy bardzo fajnym, ja uwielbiam dwójkę The Last of Us, jest lepsze niż jedynka moim zdaniem, ale z drugiej strony miałem taką nadzieję, że jednak robią coś innego i potem dopiero zrobią The Last of Us 3. Bo fajnie byłoby zobaczyć od tego, ja już, jeżeli chodzi o The Last of Us, to ja wiem czego się spodziewać od Naughty Dog. Jeżeli chodzi o klimat, tą brutalność i tak dalej, więc po prostu chciałbym, no bo to jest bardzo utalentowane studio, po prostu chciałbym, żeby coś, no coś zupełnie innego zrobili dla odmiany, tak, nie dla takiego, wiesz, przerwy. Takiej.
Tak, ale z drugiej strony tutaj ja się nie dziwię, bo The Last of Us teraz też w tych dokumentach wszystkich tam wypłynęło, że The Last of Us 2 robiono 6 lat, więc całkiem sporo. Czyli tak naprawdę od razu jak skończyli tamtą, no. Czekaj, The Last of Us 2 kiedy wyszło?
2017?
20.
O, okej,
matko. Tak więc plus 6 lat, jakbyśmy założyli, że to będzie trwało tyle samo, no to jeszcze tak naprawdę 3 lata do premiery, więc wcale to nie jest jakby...
I też warto zaznaczyć, że jak mówiliśmy chyba 2 tygodnie temu, że Sony ograniczyło, czy w ogóle anulowało ten projekt MMO w świecie The Last of Us, bo Bungie przyszło i powiedziało, że głupie. I że właśnie tych ludzi oddelegowano do The Last of Us 3. Więc może też dlatego teraz bardziej ruszyły te prace, tak pełną parą już. I może dlatego właśnie ten wyciek, że ruszają sesje motion capture.
Tak.
Ruszają sesje motion capture, to znaczy, że już jest scenariusz pewnie. Przynajmniej no jakaś część jego. I tak dalej.
I jeśli wierzyć tym doniesieniom leakerów, trzecia część serii wprowadzi szereg nowych postaci i między innymi Lucasa, Masona, Val, cokolwiek Ezre to znaczy, tak. I
no,
Grace.
Imiona jakieś wymienione.
I ekipa podobno mieszka w wiktoriańskim domu na obrzeżach większego miasta, gdzie wybiera się regularnie w poszukiwaniu cennych zasobów. No, czyli wiadomo, to jest...
Nowy Orlean może?
Lucas ma być sympatyczny, ale tylko na początku, ponieważ wkrótce ujawnia mroczną stronę po rozpoczęciu związku z młodszą koleżanką, która może, lecz nie musi być Grace, opisywana na 18-20 lat. Mason to był żołnierz, który musi wybrać między lojalnością dla grupy a resztą przyjaciół, gdy liderką ugrupowania zostaje Val. Na koniec jest jeszcze Ezra, która rzekomo chce przejąć władzę rysowaną na swego rodzaju Jezu, antagonistę.
Cała fabuła nam tutaj w tym wycieku.
Oraz to, że rola Ellie w trzeciej odsłonie będzie co najmniej równie ważna.
Co najmniej równie ważna, nie?
Co w The Last of Us Part 2. Więc wydaje mi się, że nawet ja bym tutaj tak spekulował, że jeśli mamy dużo postaci, to Ellie się staje czymś w postaci jakiegoś takiego lidera. Giga, albo właśnie naszego głównego przeciwnika.
Albo
a my poznajemy
rodzaju...
takich różne historie, nie?
No, właśnie, że słyszymy o Eli, że ktoś taki istnieje, nie? Coś takiego. Że on coś tam robi sobie w tle i potem na przykład gramy nią przez chwilę, bo ja myślę, że będą dalej szli w to, że mamy różne postacie. Bo to się fajnie sprawdza właśnie, bo poznajesz różne perspektywy i też trochę gameplay można zrobić inny wtedy. I zupełnie inne lokacje możemy odwiedzać, nie? Bo jedna postać jest tu, druga jest tam i to jest tu fabularnie jasne wszystko. A to, że na przykład jeżeli będzie mieć zupełnie nowych bohaterów też, to mi to nie przeszkadza. Ja wiem, że niektórzy fani serii są przyzwyczajeni, że musi być zawsze ten sam bohater, ale moim zdaniem, jeżeli gra jest tak wyreżyserowana, dobrze i napisana, jak na przykład te gry od Naughty Dog, to mi nie przeszkadzają nowe postacie, bo to jest ważne to, jak to jest przedstawione i po prostu, no, jeżeli to ma sens fabularny, to jest spoko.
No i tak, i że zaczęło się właśnie filmowanie, ale takie testowe, czyli performance capture. Oraz to, ty mówiłeś, że nie wiadomo, czy skończony scenariusz, ale Neil Druckmann mówił w ubiegłym roku w podcaście, że zakończył pracę nad historią.
A, okej.
Okay. Tak więc to jest skończone.
No, tylko zakończył pracę nad historią, to wiesz, mógł sobie zakończyć pracę nad historią, a niekoniecznie nad scenariuszem.
Tak.
No to też.
Ja tylko też przypomnę, że koszt zrobienia The Last of Us to 220 milionów dolarów, czyli około miliarda złotych.
Co nie dziwi, no bo oni tam też podawali statystyki, że tam mnóstwo osób jest zatrudnionych na etacie. Co chyba nie jest aż tak częste w tej branży, nie wiem, ale raczej mi się nie kojarzy, że większość, wiesz, tam kilkaset osób na etacie, a to jednak kosztuje, nie? Skoro 6 lat ludzie na etacie są zatrudnieni, no to te liczby mnie aż tak nie szokują, właśnie jak te newsy, że o matko, ile pieniędzy, no jak tyle osób zatrudniasz na etacie, to raczej tyle powinno kosztować. I też ta gra zrobiła też bardzo dużo, nie? Bo ona się bardzo dobrze sprzedała. Na PS4, przypomnijmy, wychodziła jeszcze pod koniec życia konsoli, więc każdy na świecie miał PS4. Także tak, sprzedało się bardzo dobrze.
Tak naprawdę koszt utrzymania studia może być $1 milion miesięcznie, nie? 12 milionów dolarów rocznie i pomnóżmy sobie to. No oczywiście to nie jest 220, ale jest sporo i nie wiem, czy tutaj jest, bo tutaj chyba nie było wyszczególnione, czy w tym są na przykład koszty promocji, nie? Bo często promocja, tak jak wychodziło GTA 5, tak? Czy jakiś inny tytuł Rockstara, gdzie mówiło się, że $500 milionów, nie? Ale okazało się, że 250 czy tam 300 milionów to był marketing tak naprawdę tego wszystkiego. Ale tak czy inaczej obie gry się dobrze sprzedały i wygenerowały więcej
dla
niż kosztowały.
Budżet nowego Indiana Jonesa 290 milionów, czyli tylko 70 milionów więcej niż...
Horizon Forbidden West 212 milionów.
No, to ma to sens. Ma to sens.
Gry zarobiły łącznie $600 milionów, tak więc 200 na czysto.
Doskonale.
Dobrze.
No i akurat mają już sporą część budżetu na trójkę, mogą sobie spokojnie pracować. No.
Dobrze. No i chyba to był nasz ostatni temat, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek.
Dajcie znać, czy czekacie na The Last of Us 3. Natomiast pytanie odcinka jeszcze wymyślimy na później. Tak. Natomiast teraz komentarzyki.
Pytanie odcinka tydzień temu brzmiało, czy zależy wam na pudełkowych wydaniach gier? I coach napisał, mam Xboxa Series X i widząc, że cyfrowy sklep Microsoftu działa nawet dla Xboxa 360, może ze względu na wsteczną, na razie jestem spokojny, ale gracze PlayStation już stanęli przed tematem zamknięcia PlayStation 3 Store, a Nintendo zamknęło 3DS i Wii U. To prawda, no jak kiedyś tam... Właśnie odkurzałem PlayStation 3 dla... No wiemy, jaką mieliśmy sytuację, więc po prostu dawałem w Polsce, tak? Trochę emigrantów i tak dalej i przekazywałem dzieciom to PlayStation 3 i chciałem pobrać trochę gier i tak naprawdę trochę musiałem się w hakera jednak zabawić, żeby coś tam zainstalować, bo padł napęd, ale konsola działa, więc musiałem robić szacher
macher. No to jest właśnie słabe, nie?
Bo normalnie miałem mnóstwo gier, których nie mogłem pobrać, no, nie?
Na przykład 3DS nie jest takim starym handheldem, w sensie no nie ma za bardzo, bo też rozumiem, jak gry działają wiesz, na nowszych konsolach z tych gier, na przykład właśnie PS3 czy 3DS, czy Wii U nawet, chociaż jest sporo remasterów już z Wii U na Switchu, ale no nie kupisz tych gier online, nie? A no w pudełku też już czasem niektóre są wyprzedane i jakieś chore ceny są na aukcjach, więc to szkoda
jest trochę problem.
Tak, to prawda.
Igor napisał, tak, do dzisiaj używam płyt, zwłaszcza do starych gier na PC. Dodatkowo płyta to giga luksus, jak chcemy u ziomka na konsoli pograć w jakąś bijatykę.
To prawda. Bo jak nie, to wiesz, idziesz do kogoś i musisz logować na swoje konto, wtedy pobierasz całą grę. Okay. Jak inaczej, nie? Nie zagrasz w bijatykę. Czy w jakiegokolwiek kopa, jak masz ty, to musi mieć też ktoś, żebyście grali. Jak do kogoś idziesz, tak? Bez
luksus 007. Czołem plusiaki... tyłku z takimi. Pamiętacie Diablo 2? Kartonik, pudełko A4, piękne żłobienia, w środku naklejki, podkładka pod myszkę, papierowa instrukcja z opisem skilli. Tak. Kiedyś to było.
Czy te pudełka były A4? Mi się wydaje, że to było trochę mniejsze niż A4.
Nie.
Takie prawie A4.
Było. Takie duże ja miałem. Pamiętam, miałem taką strategię Medieval 2.
No wiem.
Miałem gdzie z Nemo.
Wow.
Dostałem. A to tak z prehistoryczne czasy.
A4?
Z Gotika taką miałem. Takie mniejsze z Gothica 3 coś miałem, pamiętam.
Gothic 3 to były już te takie pudełeczka, co były jak te książki, co tu leżą pod monitorami,
tak,
takie już mniejsze kartonowe pudełka, ale te stare takie, na przykład ja miałem Baldur's Gate w pudełku, Wormsy, Armageddon miałem w pudełku, inne tam jakieś gry, Morrowind miałem w pudełku, to były takie pudełka, że no...
Duże, no.
A może 4? No nie wiem.
A4 to kartka tylko taka.
No w sumie, jak się tak
nie,
patrzy...
Nie, no na pewno
no,
to
dobra,
było
dobra,
masz rację.
A4.
Dywagacja na podcaście.
Fajne to było te pudełeczka.
Maciej, pudełka przede wszystkim kupuję tam, gdzie pasują do większej kolekcji tematycznej, na przykład książek, komiksów i planszówek. Czekam na Phantom Liberty.
O.
Ale że w pudełku.
A wyjdzie czy nie? Nie, może wyjdzie, nie jakaś wiem. Tam edycja, wiesz.
Edycja wyjdzie,
wszystko
na pewno,
w jednym,
tak.
I Phantom Liberty też.
Kermit 7.11. Tak, bo na przykład na takim PlayStation będę w 100% uzależniony od ich cyfrowego sklepu i to będzie totalny monopol, a ich ceny na PlayStation Store są pom.
Tak.
I wyssane z palca.
No nie z palca, bo to jest jedno do jednego po prostu przelicznik, ale tak, ceny na PS Store są duże, no.
Sugerowane detaliczne.
Tak, tak, tak. No, więc to jest problem. W pudełku na PlayStation 5 kupicie grę często po net 5 dych taniej czasem, niż jest sugerowana w PS Store. Shimi pisze, pewnie, że tak, oby Nintendo robiło gry na nośnikach fizycznych jak najdłużej i Nintendo na pewno będzie, jeżeli wszystkie firmy zrezygnują z digital, znaczy z co? Z pudełek.
Physical.
Z fizycznych wydań, to Nintendo będzie ostatnią firmą, która będzie ciągnęła fizyczne wydania, bo też no, ich konsole często mają mało pamięci i nie sądzę, że ich nowa konsola jakoś tam się super zmieni. A swoją drogą taki off-top krótki, tylko żebym ja sobie przypomniał, kto to mówił. Bobby Kotick chyba z jakiegoś powodu, czy jakiś tam inny z Activision ktoś, że mają informację, że właśnie nowa konsola z Nintendo, która powstaje gdzieś tam, to właśnie celuje w coś, na, jeżeli chodzi o moc konsoli, coś na miarę PS4. Czyli, no, ty się trochę dziwisz, ale to pewnie będzie handheld na pewno znowu, więc to ma sens, no, nie zrobisz dobra. Handhelda o mocy PS5. Więc no, to ciekawe.
Ale możesz o mocy Xboxa Series
S,
wydaje mi się. I to jest dużo mocniejsza konsola niż PlayStation 4.
Tak, tylko że Nintendo też chce, żeby ich konsole były tańsze. A
Series S nie jest drogą konsolą.
No z drugiej strony, ale no nie jest handheldem też.
No dobra, no ale jak to tam, wiesz, niektórzy mają
wiesz,
takie...
Steam Deck nie ma mocy na przykład ES-ki tego Xboxa, nie? Jest chyba...
Ale Asus chyba
Asus, no ale Asus już kosztuje ponad 3 koła, więc...
A właśnie, miałem się odezwać, sprawa. Żebyśmy dostali do testu.
A, widzisz,
muszę się przypomnieć.
No, ale tak tylko właśnie mówiłem, że właśnie pudełka na Nintendo na pewno będą długo. I to coraz dziwniej, oni wymyślą jeszcze jakiś inny format, bo teraz kartridże były, tak? To w następnej konsoli będą jakieś, nie wiem, dwustronne płyty, coś tam, takie małe dyski, jak kiedyś były Sony CD, mm-hmm. czy coś tam. Kto wie?
Stefan Rozwadowski.
Nie. Dziękuję.
W sensie nie zależy mu na pudełkach.
Gandhi pisze, siemaneczko, jestem gdzieś pomiędzy, mam sporą kolekcję pudełek, ale wersji cyfrowych również nie mało, aczkolwiek ostatnio idę w cyfrę, moim zdaniem pudełka w przyszłości znikną na dobre. Pozdro.
No, taki...
no tak będzie. Znaczy na dobre tak zupełnie w 100% nie, bo będą zawsze jakieś tam wydawnictwa, że wydajemy tylko w pudełkach i tak dalej, i czy jakieś tam właśnie kickstartery. Ale
albo będzie jak z winylami, nie?
No właśnie, albo tak.
Sobie wyciągniesz i wow.
Że będą pudełka w kolekcjonerskich edycjach, nie tylko na przykład, też coś takiego.
Marcin Glazik. Pudełkowe wydania gier są super. W przypadku konsol można je zawsze odsprzedać, do tego warto jest posiadać jakąś kolekcję pudełek. Sam posiadam piękną kolekcję Zoo Tycoon 2.
I teraz... to jest prawda. O Zoo Tycoon, bo w Atlancie grali.
Przechodzimy do YouTube'a.
Jeszcze chciałem tak powiedzieć, że po tych sprzedawania gier, nie? Mały off-top, ale trochę mnie zauważyłem taką różnicę, jak ktoś mówi, że zależy im na pudełkach, bo mogą sobie kupić na przykład używkę, potem jest taniej, to wszyscy się zgadzają i mówią, że no spoko, ale jak ktoś powie na przykład w social mediach, że kupił grę na Kinguinie czy gdzieś tam, to już jest tak, jak tak można i w ogóle, ale jakby to jest to samo trochę? Jak kupujesz używkę w pudełku...
Trochę tak, ale że niby...
Tylko, że niby pierwszy zarobek był dla dewelopera może, tak? A z drugiej strony te pierwsze klucze na Kinguinie też są kupowane skądś tam, tylko z innego rynku najczęściej.
No pytanie, czy są kupowane, nie? Że czasem
są
na
kupowane.
Przykład... No,
są ale... kupowane, tylko to jest najczęściej tak, że wiesz, ktoś kupuje miliard kluczy z jakiejś Brazylii czy gdzieś tam i potem to jakoś, wiesz, tak to działa.
No i wtedy jest chyba większa strata, nie? Albo, no niby, że tak. Na przykład skradzionych kart, nie? No.
A to akurat rzadziej, wydaje mi się.
No dobra, albo ktoś wyłudza klucze i tego jest całkiem sporo.
No, bo tak.
Jakby nawet rozmawiałem wiele razy jako z twórcami i tak. Nie, ale że w ogóle byłem na panelu na Digital Dragons, jak weryfikować maile pod kątem tego, czy to jest faktycznie ktoś z prasy albo jakiś influencer, czy ktoś po prostu chce wyłudzić 4 kody, żeby sprzedać je dalej. Więc
no tak.
Tak, może tutaj jest ten problem. Tomasz Bielski. Wiadomo, gry cyfrowe są najwygodniejsze do grania itp. Pobieramy i gramy bez korzystania z napędu. Ja osobiście lubię wydania pudełkowe, głównie dlatego, że mogę grę ewentualnie odsprzedać, jeśli nie przypadnie mi do gustu. Cyfrowej się nie odda. Mogę zmienić zdanie, jeśli deweloperzy pójdą w ślady Final Fantasy XVI i będą udostępniać wersje demonstracyjne gry. Demo FF 16 jest porządnie wykonane i dość długie, aby spokojnie pograć i zdecydować o zakupie. Po prostu jest częścią gry. Brakuje mi dawnych czasów, gry można było przetestować przed zakupem, na przykład instalowanie wersji próbnych w gazetkach lub po prostu w internecie. Jedno mnie zastanawia. Wymyślili wydawanie gier pudełkowych z samym kodem, bez płyty. Dla mnie to durne rozwiązanie. Chciałbym zapytać się do akcji, co o tym myślicie? Jakie jest wasze zdanie? Czy taka metoda wydawania pudełkowych wersji bez płyty to dobry pomysł, czy też nie? W ogóle nowy segment. Pytanie do redakcji.
Bez kitu.
Można powiedzieć.
Ale musimy zrobić Q&A kiedyś. Na jakiś tam 500-600 odcinek czy coś.
No możemy.
Wiesz,
możemy.
Bonusowy odcinek będzie Q&A, tak.
Albo raz w miesiącu. Takie pytanie do nas.
Tylko dla wspierających nas na YouTube.
Tak.
Nie, a propos tego sprzedawania samych pudełek z kodem w środku, to jest głupie, ale z drugiej strony to jest taka alternatywa dla osób, którym zależy na tym, żeby mieć na półce kolekcję.
No tak.
Nie konkretnie gier, tylko że pudełka ładnie wyglądają. Są tacy ludzie, nie?
I też część jest takich w sensie sytuacji, w których chcecie komuś kupić grę, nie? I wtedy co? Kupujecie kod i dajecie... No, nie kupujecie, w ogóle nie da się kupić kodu.
Znaczy na Steamie da się kupić w prezencie komuś grę, po prostu podajesz jego konto, a nie wiem, czy na PlayStation na przykład się da takie rzeczy, czy...
No właśnie,
no, ale tak.
No jest problem wtedy, nie? A tak kupujecie po prostu pudełko i dajecie w prezencie i okej, sobie wpisuję taką rzecz, więc widzę jakiś sens w tym. Oczywiście w sumie to jak już wydajemy i marnujemy ten plastik, to czemu...
Bardziej absurdalne były
nie
kiedyś...
Nie 100%.
Pamiętam, bardziej absurdalne były kiedyś kolekcjonerki gier EA, które wydawało tam właśnie pudełka, steelbooki, ale nie w ogóle bez płyt. Mimo, że to normalnie była płytowa edycja tej gry, na przykład Mirror's Edge, pamiętam, Catalyst i tak dalej, ale nie dawali właśnie gier do tego, do kolekcjonerek z jakiegoś powodu.
I ja tylko wróciłbym do tego, że tam brakuje dem, ale wydaje mi się, że trochę renesans tych dem jest. Tym bardziej, że są te festiwale, nie, co roku.
Ale
dem.
Nie na konsolach.
No okej, ale na konsolach też coraz więcej tego jest.
Troszkę tak.
Tym bardziej, że inna forma jest na konsolach, tak? Masz tego Game Passa. I jakby... No. Sporo gier.
No i w plusie też są te triale coraz częściej różnych gierek.
W tym miesiącu w ogóle jak zaszaleli.
A Call of Duty i Cold War, tak?
I Alan Wake Remaster.
Alan Wake Remaster, tak, spoko. Przed dwójką akurat. Atsum 22 pisze, nie, w sensie dobrze, jeśli jest wybór, ale wydania cyfrowe są wygodniejsze, nie trzeba szukać po półkach, nie ma ryzyka, że płyta się zarysuje, można grać elegancko na Steam Decku. A jak ma się GOG Galaxy, to już w ogóle wszystko w jednym miejscu. Płyty kupuję tylko na PS5, głównie z powodu niższej ceny, plus ładnie na półce wyglądają. Plus na przykład do Cyberpunka fajną mapę dorzucili. Tak, to też. No, to jest też właśnie jak twórcy dorzucają do zwykłych edycji pudełkowych coś, to też zawsze jakaś zachęta, żeby kupować. Tomaszy81, tak zależy, więc nie dziadujcie. Zawsze można odsprzedać grę, jak się przeszło główny wątek, a multi, jeżeli jest, cię nie interesuje. Tak właśnie robię na PS5, 3 ostatnie kody, Jedi Ocelony, w przyszłości AC Mirage, Space Marine 2, więc wielka szkoda, że nie będzie pudełkowej wersji Alan Wake 2. A Tom Cruise nie grał Jacka Ryana, tylko Jacka Richera, a dziadu to do Pawła Stachyry. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, Pawła nie ma, więc tak, dziadu.
Adrian Salvatore, na PC pudełko już dawno przestały mieć znaczenie, ale na konsoli moim zdaniem trzeba bronić dostępu do wersji pudełkowych, które często bywają tańsze, a i w przypadku słabego tytułu zawsze można się go pozbyć. Jeśli firma chce odpuścić pudełka, to może wróćmy do kluczy wielokrotnego użytku, aktywacja i dezaktywacja online.
Wow.
Ciekawe. Ale to właśnie widać, jak jesteśmy dojeżdżani, bo to, że te pudełka czasem są tańsze, to dlatego, że już jest założone, że jest pewna marża na tym, czyli sklep na przykład rezygnuje z tej marży, żeby było taniej i przy okazji może ktoś jeszcze coś kupi. Czyli faktycznie gra może dużo, dużo, dużo mniej kosztować, bo jeszcze odliczymy marżę na przykład jakichś hurtowników, odliczymy koszty produkcji fizycznie tego wszystkiego, tak więc moim zdaniem po prostu wersje cyfrowe powinny być preferowanie dużo tańsze niż fizyczne i tyle. No bo nie ma powodu, dlaczego nie. Bestia napisał.
Jeszcze Rafał.
Aha, jak tak można?
Jack Ryan to Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine i John Krasiński, a Tom Cruise grał Jacka Richera. Czyli znowu, wracając do pytania odcinka, to bardzo zależy mi na gra w pudełku. Tylko pudełka można kupić na OLX, a potem sprzedać.
No to co mówiłem tydzień temu. Rezygnacja, tu bestia, rezygnacja z wydań pudełkowych jest nieunikniona i nie ma co się obrażać. Ja kupuję już tylko cyfrowe wydania ze względu na kulturę pracy konsoli. Brak miejsca na pudełkach, pudełka, w których nic poza płytą nie ma, oraz przede wszystkim wygodę. Jedyny argument za jest kwestia rynku wtórnego i cen używanych gier. Po drugie, osoby, które śledzą ślad węglowy i życie kornika drukarza w puszczy na wschodzie Polski, nie powinny kupować gier w formie fizycznej. Nie wypada.
Tak, bo kornik drukarz nie przeżyje.
Ale nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie fikołki, jak GTA 5 właśnie na Xboxie 360. Pamiętajmy, ta gra już tyle generacji konsol. No. Ale, że grę musiałeś instalować i zarówno chodziła z płyty i dzięki temu wykorzystywano je, jak najwięcej zasobów, żeby to działało.
A i tak się pobierało,
działało.
Nie? Tam
tak,
było taka duża.
Że jakby i doczytywała ciągle coś z płyty po to, żeby do cna wycisnąć z tej konsoli wszystko, żeby to fajnie działało, więc taki sens tylko płyty widzę, żeby wycisnąć z konsol ostatnie soki. Maciek Pietrzyk napisał: od kiedy zobaczyłem miniaturkę, cały czas myślałem, że chodzi o pudełka. Pudełka już niestety straciły główny sens. Większość gier bez patchy jest niegrywalna. Jedyne, co mnie przy nich trzyma, to możliwość odsprzedaży, jak trafi się jakiś badziew.
Tak jest. Absyrtos Medea: od czasów PS4 gry wydane przez Sony kupuję w pudełkach, a resztę z reguły cyfrowo na jakichś promocjach.
Tak jest. No tak. I czekaj, bo sprawdzę, że to ten.
Nie są.
Nie, to jest jakiś inny. Jakiś... Fan Klocuch 12, wideo recenzja. Uwielbiam pudełka, można sobie poczytać instrukcje, kiedyś to było, postawić na półce, powąchać, tylko potem sobie uświadamiam, że ostatni raz kupiłem grę w pudle 5 lat temu.
Tak jest.
Ja pamiętam, że takie właśnie niektóre pudełka miały taki specyficzny zapach, taki słodki plastik,
no, to był taki,
taki
karton,
słodki, taki... No. Ach, to taki... Pamiętam. Jakub Hutny: stosuje prosty podział. Gra, którą wiem, że będę ogrywał przez długi czas, na przykład GTA Online, kupuję w cyfrze. Gry na raz, pudełko i odsprzedaż. Nie lubię trzymać zbędnych rzeczy ani w formie fizycznej, ani cyfrowej. Dlatego pudełka powinny zostać poza tym. Jeśli znikną, to w pewne gry po jakimś czasie nie będzie można zagrać. Prosty przykład. We wrześniu zeszłego roku ze sklepów Xboxa 360 i PlayStation 3 zniknęło kilkadziesiąt gier, w tym niektóre asasyny posiadające moduł sieciowy. Kto kupił wcześniej, to może grać, ale teraz pozostały tylko pudełka. Ja wiem, stare konsole i tak dalej, ale lepiej mieć wybór niż go nie mieć. Natomiast fajnie by było, gdyby w pudełkach były, gdyby gry w pudełkach były lepiej wydane, instrukcja, jakiś dodatek, ale to znowu podbija cenę, więc niestety już te czasy nie wrócą.
Niestety, tak jest. Cyborg pisze: witam, zdecydowana większość moich gier na konsole to gry cyfrowe, ale głównie dlatego, że były kupione za grosze w przedziale cenowym od 5 do 80 zł. Lubię cyfrę głównie wtedy, gdy jakieś starsze gry kilkukrotnie tańsze niż wersje pudełkowe są. Jeżeli chodzi o najnowsze gry, to fizyczne wydania są potrzebne. Dobrze pokazuje to PS5. Te osoby, które chciały zaoszczędzić, kupując PS5 w wersji bez czytnika, teraz za to słono płacą, bo bardzo często gry w promocji na płycie, a cyfrowe to nawet stówka różnicy na korzyść płyty. Dodajmy do tego, że przez brak pudełka odbieramy sobie możliwość odsprzedaży gry i odzyskania sporej części pieniędzy. Patrząc na to, jak dużo jest gier na rynku, jestem w stanie założyć, że zdecydowana większość graczy nie wraca do ukończonych tytułów, więc zawsze lepiej mieć możliwość odsprzedaży. Wiem, że wcześniej czy później cyfra wyprze płyty, ale jestem za tym, aby nastąpiło to jak najpóźniej, bo najważniejsze to mieć wybór. PS. Robiąc zakupy, słucham sobie waszych starych audycji. Trochę się zdziwiłem, gdy wyjmując słuchawki, usłyszałem głos z audycji jeszcze przed jej uruchomieniem. Pierwsza myśl była taka, że chyba za często was słucham i mam już urojenia. Jednak okazało się, że jeden z was był chyba w tym sklepie, a uznałem, że głupia tak zawracać głowę mimo wszystko nieznajomemu. Dlatego też mam do was off-topowe pytanie. Czy zdarza wam się, że ktoś nieznajomy do was podchodzi? A jeżeli tak jest, to czy to dla was coś miłego, że jesteście rozpoznawani, czy wręcz przeciwnie? Jest to dla was niezły cringe. Czyli jesteś z Lublina? Wow, mamy tutaj informację. Albo w Krakowie mnie i Pawła spotkałeś w sklepie.
Albo mnie w Gdańsku.
Albo ciebie w Gdańsku. No właśnie. Do mnie jakby... Ja jestem introwertykiem trochę, więc nie wiem. Nie zaczepiajcie mnie na ulicy. Ale Pawła i Mateusza pewnie możecie.
Nie ma problemu. Ja pamiętam naszych słuchaczy właśnie... kilka razy spotkałem, mnie zaczepiali. Dla mnie fajnie. O, tam ktoś kiedyś gdzieś pracował, jakieś tiry rozładowywał i krzyczył, tak. O, gram na maksa, siema, siema.
Chyba, że mnie rozpoznacie z MZ-Danowicz, to wtedy podchodźcie, śmiało. Tak, zapraszam. Nie.
Nawet ostatnio na weselu byłem i nikogo nie znałem, bo byłem po prostu jako osoba towarzysząca z drugiej strony i ja ciebie znam.
Wow. Ale z głosu? Czy z wyglądu?
No, że z wyglądu.
Kurde.
I z głosu, gramy na maksa.
Czy jednak te tak zasięgi, słyszycie wydawcy? Słyszycie? Nas tu rozpoznają, tak. Prosimy dostępy do gier AAA przed premierą.
Jeszcze tych autografów nie rozdawałem.
Tak, wszystko przed nami, jeszcze wszystko przed nami.
Tak jest.
Ale tak, no, witajcie się.
O, proszę bardzo, Gandhi sobie pogrywa. Siema panowie, na Spotify odpowiedziałem na pytanie, ale tutaj chciałem napisać, że tytuł, który wyleciał MZ-Danowiczowi z głowy, to The Suicide of Rachel Foster.
Nie to
tak
było.
Tak mi się wydaje, pozdro nie, again.
Przypomniałem sobie.
Icon raczej, What Remains of tak. Edith Finch.
Tak, Icon tu ma rację, What Remains of Edith Finch, tak.
To właśnie to Teo Studio, co robi tą grę, coś tam Deeps. W tym, Microsoftu. To, co zapowiedzieli na tym, co? tym.
To studio było trochę miejsce David Finch?
Tak mi się wydaje. No, skopiowałem.
Ja chciałem zrobić tak.
I ja wiem, jaka to jest gra.
I to jest studio Giant Sparrow.
No, kliknij.
I nie wydaje mi się, że nie robią...
A może nie. Ale robią chyba jakąś grę ciekawą teraz.
Coś tam pewnie robią, no to wiadomo. Jak to ze studiami deweloperskimi robią rzeczy? Nie. Zrobili tylko dwie gierki na
razie. To ja mają jakąś stronę w
HTML-u. Nieważne. Wracajmy do...
Tak. Król Sucharów. Panowie, tylko pudełka. Gdyby pudełka były słabe, to by nie było pudelka.pl. Boomerskie XD dla was. Pozdrawiamy. Świetnie. I Golembiaski napisał jak najbardziej. Na przykład takie Transformers War of Cybertron mogę teraz odpalić na PlayStation 3, a takie Activision straciło licencję i nie można już kupić.
A ja chciałem w to zagrać. I teraz tak. No, wspieracie. No, bo można kupić klucz na PC-cie, właśnie z jakichś tam sklepów takich nieoficjalnych, ale on kosztuje 2000 zł. 2000-3000 zł kosztują niektóre gry właśnie, co już ich nie ma w normalnych sklepach, także za to przybywam. Ale tak, chyba was zapytamy, jeżeli chodzi o...
Mieliśmy Baldur's Gate, mieliśmy Red Dead Redemption i mamy PlayStation 5 Slim.
Chyba RDR, nie? Czy... Waszym zdaniem to jest dobry pomysł, że ten remake, czy inaczej,
nie trafi na PC.
To na pewno coś powstanie, więc czy wolelibyście, żeby to był remaster, czy remake, ale chyba będzie wiadomo, o co chodzi, tak. Że większość osób postawi na remake jednak pełny. I inaczej. Co chcecie, żeby tam się znalazło w tym remake'u RDR1?
Wiesz, to było 13 lat temu, więc pewnie sporo słuchaczy w ogóle nie grało.
A właśnie.
Więc czy w ogóle graliście w Red Dead Redemption? Jeśli nie, to czy taki remake was w ogóle zachęci do tego?
No właśnie.
Ja od razu mówię, że polecam. To jest moje top 3 gier wszechczasów. Czasów. Tak więc to był 556 odcinek GNM Plus. Razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.